Dobry wieczór, 8 minut po godzinie 18. W studiu dzisiaj wielkopolscy politycy. Lidia Czechak, posłanka z okręgu Kalisko-Leszczyńskiego, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Katarzyna Kretkowska, Nowa Lewica, członkini zarządu województwa.
Witam Państwa też bardzo serdecznie.
I poseł z okręgu poznańskiego, szef Platformy Obywatelskiej w Poznaniu, Bartosz Zawieja, Koalicja Obywatelska.
Witam Państwa bardzo serdecznie, dobry wieczór.
Zaczniemy od tego, co dzisiaj ogłosił premier Donald Tusk. Rok 2025 będzie przełomowy dla polskiej gospodarki, tak stwierdził szef rządu. Mówił, że w tym roku mija 1000 lat od koronacji Bolesława Chrobrego. Dlatego, jak stwierdził, wzorem pierwszego króla Polski postanowiliśmy rozpocząć nowy etap. Było dużo zapowiedzi. Premier przypomniał m.in. o budowie pierwszej elektrowni. Ona ma powstać na Kaszubach, ale poinformował też, że rząd jest po decyzji w sprawie wskazania potencjalnej lokalizacji na drugą elektrownię jądrową. Jak zaznaczył, będzie to wymagało oczywiście zaangażowania prywatnego kapitału, bo nie wszystko z publicznych pieniędzy można wybudować. Czy Państwa zdaniem jest szansa, że ta druga elektrownia to Wielkopolska, Konin, czy jakaś inna lokalizacja? Pani Katarzyna Kretkowska.
Niestety to pytanie nie jest do mnie, czy może, ponieważ raczej do ministra, który o tych sprawach decyduje. Nie wiem, czy już są decyzje w tej sprawie. Bardzo mnie cieszy to, że tak duży pakiet tych 650 miliardów, których dzisiaj ogłosił premier Tusk, idzie na energię, na inwestycje w energię zielone, w energię odnawialne, w energię wiatrową, w energię właśnie jądrową. Jest to zgodne całkowicie z programem Lewicy. Także mogę powiedzieć, że mnie to cieszy. Ta pierwsza elektrownia ma kosztować 60 miliardów. To są inwestycje bezpieczne. Inne są te jądrowe
czyli pani
elektrownie
cieszy się
dzisiaj niż ileś tam lat temu.
Z tej transformacji energetycznej.
Także tak, nie należy się ich bać. Nie należy się ich bać. Pamiętamy w Wielkopolsce Czarnobyl. Jeżeli by była w Wielkopolsce, to dobrze.
Lidia Czechak, Prawo i Sprawiedliwość. Jak pani ocenia te dzisiejsze zapowiedzi?
Nie tak optymistycznie, jak tutaj pani Katarzyna, ale powiem szczerze, że cieszę się, że w ogóle do takiej konferencji doszło i że mówi się o inwestycjach w kraju, bo to jest niezwykle ważne. Na plus, jeżeli można z tej konferencji, bo oglądałam ją, było to, że zaproszono przedsiębiorców i że przedsiębiorcy będą mogli konsultować i rozmawiać. To mnie też również cieszy. Ale my byśmy oczekiwali więcej konkretów, o tym też mówili dzisiaj ekonomiści, a mniej opowiadania, bo boję się, że ta konferencja została zorganizowana ze względu niestety, że jesteśmy w okresie kampanijnym. To był duży układ do kandydata Platformy na prezydenta, mówienie głośno o inwestycjach. Te inwestycje nas nie dziwią, bo one były już prognozowane. To nie te zapowiedziane dzisiaj 650 miliardów, one były już informowane o tym, że 3,6 będzie przeznaczone jakby na inwestycje, więc jak ktoś wyliczył sobie budżet, to wiedział mniej więcej, jaka będzie to suma. Mam nadzieję, że ta elektrownia, jak pan pytał, będzie w Wielkopolsce, to by była bardzo duży ukłon w stosunku do Wielkopolski. My jesteśmy dużym, tak naprawdę województwem drugim w kraju i szkoda, żeby nas ominęło, tym bardziej, że mamy tradycję i mamy tutaj osoby, które mogłyby do tej pracy jakby przejść w ramach tutaj Turku czy Konina, więc to by był duży ukłon, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, ale myślę, że tu będzie bardzo duży lobbying, jeżeli chodzi o to powstanie, bo to są zawsze miejsca pracy, dużo różnych firm, które działają przy tym sektorze zawsze i zarówno przy budowie, jak i później przy realizacji tej inwestycji. I myślę, że tutaj będzie z wielu regionów posłowie będą walczyć, żeby to było właśnie na tym terenie. Jak się uda u nas, to uważam, że naprawdę ponad podziałami tak. Fajnie, jakby to się akurat w Wielkopolsce było.
Katarzyna Kretkowska, jedno zdanie i później pan poseł
Zawieja. Głos panu posłowi. Tylko przypomnieć, że mamy transformację Wielkopolski Wschodniej. Jest to osobny pakiet środków unijnych na tę transformację. I jest to argument, żeby właśnie tam zlokalizować tę elektrownię jądrową. Także mam nadzieję, że to będzie wzięte pod uwagę, tak? Ponieważ ta elektrownia jądrowa musi być finansowana ze środków unijnych, z budżetu państwa i jeszcze z innych
prywatne
budżetów.
Środki też by się przydały.
Tak.
Jedno zdanie Katarzyny Kratkowskiej, teraz Bartosz Zawieja, Platforma Obywatelska. Pani posłanka Lidia Czechak z Prawa i Sprawiedliwości pytała o te konkrety. To będą też konkrety?
Znaczy, pamiętajmy, że konkretami, z którymi mamy do czynienia i teraz się akurat to dzieje, to jest chociażby odblokowanie prawie 700 miliardów złotych z Krajowego Programu Odbudowy. Tych pieniędzy by nie było w gospodarce.
Tylko mało czasu na
wydanie. Mało czasu
teraz
oczywiście na realizację, ale tutaj czy chociażby zakup ponad 1000 autobusów dla polskich samorządów, czy też chociażby inne zakupy, które można realizować. Dzisiejsza zapowiedź wpompowania w gospodarkę 650 miliardów złotych na szeroko rozumianą infrastrukturę bez wątpienia przyniesie pozytywne efekty, chociażby pod kątem założonych celów, czyli wzrostu PKB powyżej 4%. Moim zdaniem jest to jak najbardziej zasadne, bo doskonale wiem, że gospodarka chociażby w Niemczech zwolniła i trendy zewnętrzne są, no niestety nie są zbyt optymistyczne, niemniej trzeba zachować wszystko, więc ta deklaracja gdyby cieszy, ale tak jak tutaj pan redaktor nadmienił, tutaj te deklaracje no mają małe chyba połączenie, jeżeli chodzi o trwającą kampanię prezydencką, no bo pan redaktor słusznie, że mamy półtora roku, żeby te gigantyczne pieniądze z KPO wydać na inwestycje i rozliczyć, więc moim zdaniem...
Ale KPO, ale tutaj są też jeszcze inne zapowiedzi,
tak,
nie tylko
innymi,
dotyczące KPO.
Między innymi, ale tutaj KPO są chociażby bardzo dużym, jakby to powiedzieć, częścią składową, nie tylko funduszy na tego, ale tutaj, jeżeli chodzi o aspekt chociażby budowy tej drugiej elektrowni atomowej, no to całe zagłębie konińsko-tureckie, czyli aby cały zespół dawniejszego Pątnowa, Adamowa i Konina był jak gdyby, no to jest bez wątpienia wymarzona lokalizacja, żeby taki obiekt tam powstał i bez wątpienia moje ugrupowanie widzi ten potencjał od wielu lat, no bo chociażby tak jak pani marszałek tutaj zauważyła, znaczącą częścią Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest ten komponent właśnie rozbudowy transformacji energetycznej dla wschodniej Wielkopolski.
Jaka będzie decyzja?
Więc od poziomu chociażby władz pana, chociażby prezydenta Konina, poprzez samorządowców, czy też parlamentarzystów, nie tylko z okręgu konińsko-gnieźnińskiego, nas wszystkich, no jesteśmy wydatnie zainteresowani, tak jak pani posłanka Czechak oznajmiła, no walczyć o to, aby no ten aspekt się ziścił.
A które miasta albo który region jest konkurencją dla Wielkopolski Wschodniej?
No tego nie wiemy, ale znając życie, jest to na pewno Górny Śląsk.
W ramach tego koła zamachowego, o którym też mowa była, rozkręcenia gospodarki, dużo środków ma być przeznaczone na transport, na kolej. Pytanie też o CPK.
Już mówię.
Jak będzie realizowane CPK? W ubiegłym tygodniu też Komisja Infrastruktury głosowała w sprawie obywatelskiego projektu dotyczącego CPK. Pan jest członkiem tej komisji.
Tak.
Pan zagłosował za odrzuceniem tego projektu.
Już
200 tysięcy ludzi się podpisało.
Tak. Tutaj mamy do czynienia ze skrajną manipulacją, ponieważ pytanie odnośnie tego referendum.
Czy może się konkurent
politycznych. Mówiąc wprost, pytanie, na które my mieszkańcy odpowiadali, czy jesteś za budową CPK. Oczywiście te 200 tysięcy mieszkańców Polaków.
W kształcie z 2023 roku,
już
października.
Mówię. I teraz jeżeli ja tylko przytoczę jeden przykład. Zarząd spółki CPK od 2022 roku składał do wojewody mazowieckiego pięć razy. Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Decyzja lokalizacyjna to jest dokument, w którym wymienia się wszystkie działki, czyli teren potencjalnej inwestycji lotniska w Baranowie. Przez pięć razy składając ten wniosek, pisowski, mazowiecki wojewoda nie był w stanie go rozpatrzyć. Czyli zarząd spółki CPK przez te pięć razy powtarzaną czynność nie wiedział, jaki ma być zakres inwestycji. A zakres inwestycji mamy na myśli, ja tu mam na myśli przynajmniej wywłaszczenia ludzi, ile wiosek, czy ile tysięcy, powiedzmy więcej, czy kilkaset osób było.
Pan i dlatego za odrzuceniem tego obywatelskiego projektu?
Nie, dlatego uważam, że my po prawie rok temu, czyli w czerwcu zeszłego roku, prezes Rady Ministrów, pan premier Donald Tusk, jasno zaznaczył, że jesteśmy za budową CPK. Tylko należy pamiętać, że to CPK trzeba było urealnić do możliwości finansowych państwa i do tego, żeby to nie było przebieg. Ja tylko przypomnę kolejny aspekt, który jest moim zdaniem, no co tu dużo mówić, bujdą na resorach rządu PiS-u. Przecież doskonale pamiętamy konferencję sprzed ciszy wyborczej półtora roku temu pani premier Emilewicz na Poznanie Głównym, że już są, że nie
tych
było...
konferencji na Poznaniu Głównym to wszystkie partie robiły tyle,
ale tam było jasno powiedziane, że już o to wiemy, kiedy będzie, ile będzie kosztował poznański węzeł przesiadkowy. I czym się, gdyby to skończyło, że od 2019 roku w Ministerstwie Infrastruktury nie byli w stanie ostatecznego dokumentu, który jest podstawą do dalszego projektowania, opracować studium wykonalności.
Czyli to była komedia.
To była jedna wielka ściema i tyle.
Dlaczego pan głosował za odrzuceniem tego obywatelskiego w komisji?
Mówię. Pytanie brzmiące w tym pytaniu, czy jesteś za budową, tak jak pan redaktor powiedział, budową CPK z 2023 roku. To był całkowicie nierealny projekt z punktu widzenia finansowego, z punktu widzenia oddziaływania, wykupów i można powiedzieć z możliwości finansowych państwa. Więc jeżeli projektodawcy głównie, spółka CPK nie wie, ile set tysięcy hektarów ma oddziaływać pod budowę centralnego portu, czyli głównego lotniska w Baranowie, 40 kilometrów od Warszawy, bo nie wie, 5 razy składa wniosek, bo nie jest w stanie określić oddziaływania tej inwestycji, ile terenów jest potrzebnych po tą inwestycję. To jest najbardziej lakoniczny przykład tego, że to było hasło propagandowe, nie mające żadnego potwierdzenia w rzeczywistości.
Lidia Czechak, Prawo i Sprawiedliwość. Tak, później pani Katarzyna Kwiatkowska.
Znaczy dla mnie ogólnie skandalem była ta komisja, ale tylko z tego powodu, powiem szczerze, panu posłowi, że uważam, że jeżeli podpisuje się pod tym 200 tysięcy obywateli, to powinna być merytoryczna dyskusja i jakiekolwiek... Tak, ale tutaj Platforma Obywatelska, pragnę przypomnieć, miała w nazwie obywatelska i słyszałam, że będzie wszystko konsultowane i zawsze głos obywateli będzie brany pod uwagę. On nie został wzięty pod uwagę. Pytanie uważam, że było jasno sformułowane. Sama zbierałam. Informowaliśmy o tym, że obawiamy się, że będzie ten zakres, jeżeli chodzi o budowę CPK, bardzo okrojony i dlatego w obawie o tym przekonywaliśmy ludzi do tego, aby podpisywali się, żeby była jedna realizowana ta inwestycja na szerszą skalę. Zdaję sobie sprawę, że przy nawet niewielkich inwestycjach, jak budowa dróg nawet, czy przy S11, tak naprawdę latami toczą się pewne uzgodnienia i dochodzi do planów, więc tutaj też się nie zgodzę, że był na to czas. Myślę, że...
Ale pani powiedziała, że pani też zbierała,
buduje się bardzo szybko.
Obywatelski, czy jednak polityczny, skoro to politycy zbierali?
Znaczy obywatelski.
No właśnie.
Nie, on był wnioskiem obywatelskim, ale CPK było zbierane również, jeżeli chodzi o tutaj o Prawo i Sprawiedliwość, zaangażowała się, było tam stowarzyszenie, które się utworzyło i one zbierały jakby te podpisy, tak, że każdy mógł się pod tym inicjatywą podpisać. Ja się podpisałam, nie zbierałam sama, bo wtedy jeszcze nie byłam posłem, więc nie miałam takiej, nie ukrywam możliwości.
Tego nie wiem, ja dopiero jestem posłem od
czerwca, ale myślę, że większość posłów się jakby pod tym podpisała, ale podpisało się 200 tysięcy, a posłów w PiS-ie mamy jednak najwięcej w kraju, ale nie jest 200 tysięcy tych osób, także wydaje mi się zresztą, sam wypowiedź, nie była tylko posłów PiS-u, również Lewica wypowiadała się, jeżeli chodzi o ten projekt CPK, tak dla PCK, tak dla rozwoju CPK, więc to było troszeczkę... Tak, to było troszeczkę szerszy zakres. Ja uważam, że właśnie skandalem jest dla mnie tylko to, że po prostu w ogóle nie rozmawiano na ten temat, nie? Że ci obywatele liczyli na to, że ta dyskusja będzie, informacja, bo mówienie o tym, że nie przedstawiono tak naprawdę, gdzie każdy wie, że dokumenty i te wszystkie zgody środowiskowe i wiemy, jak to się przeciąga, nawet jeżeli chodzi o uzgodnienia w wodach. Czasami się coś projektuje 7 lat, żeby w 2 lata budować. No więc CPK też się nie jest w stanie zrobić nawet w przeciągu 5 lat. Nie ma takiej po prostu możliwości proceduralnej.
Także nowa Lewica CPK. Czy pani się podpisała pod tym wnioskiem? Jest pani wśród tych 200 tysięcy osób?
Nie podpisałam się pod tym wnioskiem. W zeszłej kadencji byłam w Sejmie, kiedy PiS forsował CPK i może pamiętacie państwo, jak olbrzymie protesty społeczne to rodziło. Co parę dni widzieliśmy w mediach obrazki z kolejnego miasteczka, które szło z transparentami, protestując przeciwko CPK. Mieliśmy posiedzenia w Sejmie różnych komisji, które wysłuchiwały tych mieszkańców. Czy państwo w tej chwili słyszycie jakieś protesty? Nie słyszycie. Jeśli chodzi o Lewicę i rząd, jesteśmy za budową CPK, ale w rozsądnej wersji, nie z takim gargantuicznym rozmachem, jak proponował to PiS i nie przeciw ludziom. Jest tam zarówno czynnik ekonomiczny, jak i społeczny. Przecież ludzie mieli być w sposób agresywny wywłaszczani, niektórzy zostali wywłaszczeni, zostały im zapłacone rekompensaty finansowe, które miały się nijak do tego, co musieli zostawić. W tej chwili powstał parlamentarny zespół w tej kadencji do spraw przeskalowanych inwestycji i owo CPK jest właśnie jedną z tych przeskalowanych inwestycji. Lewica mówiła tak dla rozwoju, nie dla rozboju, jeśli chodzi o CPK. W tej chwili ten projekt, który ma być realizowany przez rząd, różni się zasadniczo od projektu z 23 roku z premiera Morawieckiego, ponieważ tamten projekt, tak nie wiem, mówiąc w radiu, nie mogąc go pokazać, zakładał takie jakby to CPK miało do tego portu lotniczego miały dojeżdżać pociągi ze wszystkich stron Polski, jak takie słoneczko, jakby takie słoneczko narysować, takie szprychy. Miało być 10 szprych.
A będzie szprycha do Poznania i do Wrocławia.
W tej chwili tak urealniono zapotrzebowanie i będzie ten projekt miał kształt mniej więcej litery Y. Ten Y to będzie rozwidlenie na Wrocław i Poznań, a początek jest w Warszawie. Czy państwo słyszycie protesty? Nie słyszycie protestów.
W Kaliszu słychać takie protesty.
W Kaliszu słychać protesty i ponieważ Kalisz został pominięty, ale zostało w tej chwili, jeśli chodzi o Kalisz, to rozwiązanie tak pomyślane, że będzie bypass do Kalisza. Także
i to słychać te głosy niezadowolenia w Kaliszu.
Będzie dojeżdżał do Kalisza. Pani natomiast jeszcze tylko będąc przy głosie, chciałam powiedzieć, że Lewica jest bardzo szczęśliwa, że w tym programie dzisiaj przedstawionym przez premiera Tuska jest tyle naszych postulatów, bo rozwój kolei to był jeden z zasadniczych i transportu publicznego był jeden z zasadniczych i jest.
To chyba wszyscy mają w programie,
postulatów, ale myśmy mieli jako pierwsi, ale to już nieważne. 180 miliardów na kolej, bardzo nas to cieszy.
Poseł Bartosz, krótko, bo jeszcze kilka tematów mamy.
Ja tylko mogę powiedzieć tak, że mówiąc o CPK, poprzednicy zapomnieli o projektowaniu poznańskiego węzła kolejowego. Tak jak mówię, dokumentem, który określa, co tu dużo mówić, ilość przewożonych pasażerów, ilość kursów, przepustowość przede wszystkim, to jest taki dokument, nazywa się Studium Wykonalności. On w ministerstwie był opracowany od 2019 roku i nawet część kolegów, no co tu dużo mówić, koleżanek z poprzedniej ekipy nawet na komisjach, no jest zbulwersowana, dlaczego to tak trwało. Więc nie można mówić, że się postawi dom bez powiedzenia, jakiej szerokości będzie dach, czy ewentualnie jak będzie. Więc no niestety tak to wyglądało. Były to całkowicie przeskalowane inwestycje na wyrost. Ja tylko mogę powiedzieć, że tutaj też są też, jeżeli chodzi o nasze lokalne podwórko metropolitalne, jest taka jedna też rzecz, która całkowicie była, delikatnie mówiąc, pokazywała całkowite indolencji naszych poprzedników. Mam tu na myśli towarową obwodnicę miasta Poznania. Dwukrotna aplikacja tego wniosku. Nie udało się pozyskać środków z Warszawy w ramach instrumentu Łącząc Europę, tak zwanego CEF-u.
A teraz te pieniądze udało się.
Półtora miliarda złotych trafiło do Poznania i okolicznych gmin.
Zaraz zakniemy wątek CPK. Czy to była przeskalowana inwestycja, to co państwo chcieliście zrobić? To, o czym też mówił pan poseł Zawieja.
My uważamy, że nie. No, znaczy, dla mnie to w ogóle dzisiaj jakby że i Lewica, i Platforma popiera, no ja pamiętam takie obrady i takie wypowiedzi, że za Centralnym Portem Komunikacyjnym nikt nie był tak naprawdę. I Trzaskowski wypowiadał się, no tak, ale Trzaskowski się wypowiadał, po co mamy mieć nowe lotnisko, jak mamy lotnisko w Berlinie. No to była jego słynna wypowiedź, którą była wielokrotnie już...
Albo w Radomiu, gdzie
wielokrotnie ponawiana. No my uważaliśmy, że ta inwestycja można zrealizować. Wiadomo, że ona by była robiona etapami, ale ja pamiętam, jak Platforma nawet jeździła po spotkania, bo sama w takich spotkaniach brałam udział. I bardzo zniechęcała jakby do tego, uważając, że w ogóle tego nie powinno powstać, te CPK, że straszono ludzi, że właśnie będą za chwileczkę, nawet na tych proponowanych, bo mieliśmy najpierw aż 7-8 propozycji, to w każdej z tej miejscowości, w Raszkowie było spotkanie, w Radlinie, w Wilkowy i zaraz was wysiedlą, zaraz wam nie zapłacą. Ja pamiętam, że tak było podobnie, jak było budowane i kolej kiedyś i budowane były autostrady. Tak informowano. Później tych niewiele było złożone przez ludzi odwołanie, jeżeli chodzi o wycenę poszczególnych tych inwestycji.
Także jeszcze chciałam tą kropkę postawić. Jeszcze dwie rzeczy chciałam podnieść. Kropki. Po pierwsze, bo tu była, pani poseł mówiła, że jak strasznie, że komisja zagłosowała negatywnie nad projektem. Jeśli chodzi o projekty obywatelskie, to tym się różnimy od kadencji, w których większość miał PiS, że projekty obywatelskie, które się nie podobały PiS-owi, były odrzucane w pierwszym czytaniu. Tutaj ten projekt nie został odrzucony w pierwszym czytaniu, tylko po prostu został skierowany do komisji. A w komisji
choć niewiele brakowało, aby został odrzucony.
Mają prawo posłowie się wypowiedzieć tak, jak im sumienie i rozum mówi. Natomiast jeszcze chciałam jedną rzecz podnieść. Były protesty społeczne w tych miastach, miasteczkach, gdzie miało dojść do wywłaszczeń w poprzedniej kadencji zgodnie z tym projektem Morawieckiego, ponieważ te odszkodowania były mizerne. W tej chwili te odszkodowania mają być, jeżeli w ogóle będą gdzieś, mają być negocjowane i ma do ceny rynkowej być dorzucone 40% jako ekwiwalent. Tak? I czy słyszymy protesty? Nie słyszymy.
Znaczy, drodzy państwo, kończące CPK, każdy chce tutaj kończyć.
Nie, tylko jedna rzecz.
Ja kończę ten wątek. Panie pośle,
dwa razy w ramach bieżącej informacji rządu była dyskusja w Sejmie na sali plenarnej odnośnie CPK i to na pewno było dwa razy w zeszłym roku, więc wszystko można było usłyszeć na bieżąco się to
pytać. Pani poseł Lidia Czechak, teraz do pani pytanie, czy w Polsce trwa zamach stanu?
Pełzający, dokładnie, to tak nazwał, tak nazwał prezes Trybunału. Nie, bo wielu ludzi uznało zamach stanu, jakby ktoś pamięta zamach stanu i wyjście czołgów na ulicę, czy wojska, no to nie o to chodziło. Ja uważam, że skoro prezes Trybunału, którego uważam za osobę i wykształconą, i doświadczoną, uważa, że są przesłanki do złożenia zawiadomienia, bo przecież on składa dopiero zawiadomienie i bazuje tutaj na pewnych dokumentach prawnych, no to uważam, że ma prawo takie zawiadomienie złożyć. Na pewno wśród tych zawiadomień, tego uzasadnienia, bo już o tym wiemy, będzie siłowe przejęcie telewizji, będzie na pewno temat prokuratora, wymiany prokuratora bez zgody, bez opinii pana prezydenta. Będą też zmiany dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. Także konkretnie chodzi tutaj o to, że nie są respektowane i uznawane pewne organy, które są zapisane w Konstytucji. Ci sami, co się na Konstytucję powoływali teraz, jakby tym pewnym organom odbierają jakby tutaj ustrojowych, tego ustrojowego charakteru. Nie podoba mi się traktowanie pewnych sędziów i powiem szczerze, ponieważ sama jestem prawnikiem i kończyłam studia i kończyło kilku sędziów, im się też to nie podoba, że się dzieli sędziów na sędziów, którzy byli powołani w czasach PiSu i im jakby się trochę odbiera tą merytorykę
to
i to
doświadczenie. To chyba nie chodzi o to czasy PiSu, tylko chodzi o to, jak która KRS.
Ale to, no, to jest jedno z drugim się wiąże. I niestety to tak jest brzydko nazwane. Ten sędzia został powołany przez ten KRS, czyli został powołany i jest sędzią.
Państwo tutaj macie jakąś podgrupkę.
Jest sędzią jakby pisowskim, a ten, który teraz będzie powołany, to co mają mówić, to teraz jest sędzią, no nie wiem, Platformy Obywatelskiej, bo również wiemy dobrze, że również sędziowie i również członkowie KRS-u spotykali się również z Platformą Obywatelską. Mieliśmy tego dowody wielokrotnie w gazety. To przedstawiały. To mi się akurat nigdy nie podobało. Myślę, że jeżeli pan Bogdan Święczkowski ma takie podstawy i jest w stanie ten wniosek uzasadnić, no to dobrze, że on został złożony. Znaczy uważam, że powinno zostać to wyjaśnione, bo ludzie tak dzisiaj tak naprawdę nie wiedzą i nie podoba mi się, jak ludzie mówią, że idą do sądu nie po prawo i nie po prawo, nie idą po sprawiedliwość, bo nie wiemy, kto będzie nas sądził, nie wiemy, czy za chwilę nie podważą tego wyroku, bo może pewne wyroki sędziów, którzy byli powołani za tej KRS-u nie powinny być respektowane. Oczywiście mówią to bardzo często ci, którzy trafiają do aresztu, czy mają jakieś wyroki niekorzystne dla siebie. To mi się po prostu nie podoba. Nie podoba mi się to,
że pani się to nie podoba, to znaczy, że to zamach stanu od razu?
Nie, uważam, ale tu on nie mówi, że jest zamach stanu. On mówi,
jak
że
to?
Są...
Przecież
nie.
Mówimy od dwóch tygodni.
No dobrze, ale zamach stanu w kategoriach takich, że on zgodnie z artykułem 127 mówi o tym, że mogło dojść, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób traktuje się pewne instytucje. I dobrze wiemy, jak teraz nawet mieliśmy rozmowy dotyczące budżetu, że tam były pewne środki, które no nie trafiły do Trybunału tylko dlatego, że w tym Trybunale zasiadają pewni sędziowie, czyli mieli dostać seniorzy, mieli dostać pracownicy administracyjni, ale nie mieli dostać sędziowie. No myślę, że jest wiele podstaw. Jeżeli ktoś składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, no to ma na to na pewno dowody i myślę, że te dowody będą niedługo pewnie wskazane, bo wiem, że pan minister Bodnar zażądał całego uzasadnienia i wszystkich dokumentów, na których bazuje pan Wierzchowski. Wiem, że takie dokumenty dzisiaj do wglądu otrzymał, także myślę, że lada moment dowiemy się, jakie były przesłanki do złożenia. No myślę, że chodziło też panu prezesowi Trybunału, żeby ktoś na to spojrzał i ktoś to sprawdził pod kątem takim, czy nie zeszliśmy, teraz jeżeli chodzi za daleko z tą anarchią taką dotyczącą nierespektowania tych instytucji.
To Lidia Czechak, Prawo i Sprawiedliwość, Katarzyna Kretkowska,
Nowa Lewica. PiS raczkiem wycofuje się z zamachu stanu, już nie jest to zamach stanu, jest to pełzający zamach stanu, a w zasadzie nie jest to pełzający zamach stanu, tylko są to pewne wątpliwości prezesa Trybunału, no, który chciałby ich wyjaśnienia. Od 2 tygodni trąbi się w kręgach PiS konferencje prasowe, prezes Kaczyński, że mamy oto w Polsce zamach stanu. Tymczasem w tej chwili słyszę, że dzisiaj minister sprawiedliwości dopiero otrzymuje jakiś oficjalny dokument w tej sprawie, bo w całym tym zamachu stanu na początku było tak, że prezes Trybunału napisał, jak tłumaczyła prokuratura, w zasadzie prywatny list do wiceprezesa, ale nie złożył, prezesa prokuratury, ale nie złożył tego oficjalnie. Prezes Trybunału, który jest
Bogdan Święczkowski.
Tak, nominowany na to stanowisko przez PiS, zastępca prokuratora generalnego, zastępca prokuratora generalnego nominowany przez PiS. Cała sytuacja, czyli to jest po prostu zamach stanu, to jest po prostu, no, nawet trudno powiedzieć, że to jest śmieszne. To jest robienie ludziom wody z mózgu w nadziei, że niektórzy są już tak skołowani polityką, jakby przekazem politycznym wyłaniającym się z mediów, ciągłą kłótnią, że może w tym skołowaniu, no, usłyszywszy, że jest zamach stanu, to uwierzą. Ale ja wierzę w mądrość i zdrowy rozsądek przede wszystkim Polek i Polaków i sądzę, że w to nie uwierzą, także wydaje mi się, że się po prostu PiS kolejny raz ośmieszył. Jeśli chodzi o sytuację w sądach, to rzeczywiście jest ona zła. Jest ona zła przez bałagan, jaki wprowadził, groźny bałagan, jaki wprowadził PiS w czasie swoich 2 kadencji. Na różne sposoby, dzisiaj nie ma czasu, żeby to analizować, ale wszyscy wiemy w zasadzie. Polacy, Polki wychodzili masowo na ulicę już w końcu, w środku pierwszej kadencji PiS-u, protestując przeciwko łamaniu prawa, łamaniu konstytucji, nieprawidłowościom w nominowaniu sędziów i nie tylko. I teraz próbujemy porządkować ten bałagan. Nie wszystko się daje zrobić od razu, zwłaszcza jeżeli mamy prezydenta, który niekoniecznie chce w tym porządkowaniu brać udział i blokuje wiele, wiele spraw.
Także pani marszałek, a pani była zadowolona z tej odpowiedzi premiera Tuska, czyli z tego filmiku nagranego, tam gdzie w ping-ponga grał?
Nie, tam się ośmieszył premier chyba.
A to pytanie do pani Katarzyny Kretkowskiej.
Ten filmik miał pokazać, że sprawa jest absurdalna, no, że traktuje to jako absurdalną. Ona jest absurdalna.
Ale prezes nawet miał prawo takie zawiadomienie złożyć.
Miał prawo zawiadomienie, jakich by chciał złożyć, natomiast nie ma prawa mówić, że w Polsce jest zamach stanu. Po prostu to jest absolutnie niepoważne. I nawet dzieci w szkole podstawowej, gdyby reżyserowały jakiś teatrzyk, to by miały więcej zdrowego rozsądku i by nie poszły w zamach stanu. Także poseł premier Bartosz Tu swoją paletką ping-pongową po prostu dał wyraz temu, że jest to niepoważne.
No i znaczy, poseł Bartosz, Koalicja Obywatelska. Rzeczywiście w Konstytucji są 3 stany wyjątkowe. Niestety, jak trwała kampania kilka lat temu i rzeczywiście wiele tysięcy Polaków walczyło o życie, rząd pana premiera Morawieckiego nie skorzystał z tego, aby chociażby wtedy ten stan wyjątkowy wprowadzić. A jeżeli chodzi o zamach stanu, no szanowni państwo, no co tu można powiedzieć? No, jest to putinowski scenariusz, który jest realizowany, ja nie wiem, czy na życzenie, czy z głupoty.
Dlaczego putinowski?
No przecież o tym, że jest ten zamach stanu, czy to jest Izwiesta, czy Iriane Owosti, no wszystkie media, Budapeszt, Białoruś, Rosja, no przez wszystkie przypadki, w każdej kablówce można zobaczyć, na co się powołują, tak? Czyli na zamach stanu, czyli za naszą wschodnią, powiedzą, żeby chronić... No może nie najadą, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to moim zdaniem, no coś... Z punktu widzenia takiego, jakby to powiedzieć, oceny polskiej tutaj tego naszego piekiełka politycznego przez naszych nawet, co tu dużo mówić, sojuszników czy antagonistów, no coś zatrważającego, no bo ten ruch tutaj przez pana szefa Trybunału wykonał daleko idącą, ma reperkusję międzynarodowej. To jest najbardziej smutne i no, co tu dużo mówić. Rzeczywiście to jest chyba element kolejnej zagrywki pod tytułem zrobimy Budapeszt w Warszawie. Na szczęście po raz kolejny grając w ping-ponga premier dał odpór tym rzeczom, ale no, moim zdaniem absolutnie nie. Tak jak pani marszałek powiedziała, no, ogłasza się najpierw coś, po czym po dwóch tygodniach się dostarcza dokumenty, z czego z uzasadnienia to wynika. To sam pokazuje, że to jest takie no, straszenie, że ten aspekt bezpieczeństwa kraju stał się takim no już elementem naprawdę tej debaty politycznej, która jest naprawdę nabrzmiała do niewyobrażalnej skali, ale no ja jestem też troszkę powściągliwy, no bo powiedzmy sobie szczerze, pamiętajmy jak walczył o Trybunał Konstytucyjny no osoba, którą profesor Rzepliński, przecież tą osobę powołał na szefa Trybunału Świętej Pamięci profesor Lech Kaczyński, pan prezydent. Co się stało? No i warto sobie chociażby stwierdzić, kto zasiada w tym Trybunale Konstytucyjnym. Mamy do czynienia z kilkoma osobami, którymi były parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości. No i bryluje w tym kolegialnym ciele osoba, która była prokuratorem stanu wojennego, więc dla mnie to wszystko stoi na głowie, więc to... jak można po prostu ludziom no, w tak sposób, no ja nie wiem jak to kulturalnie powiedzieć, no w tak sposób no, w obliczu takiego zewnętrznego zagrożenia mówić, że przywoływać się do tego. No nie ma koksowników, nie ma czołgów na ulicach, ale za naszą wschodnią granicą tak to jest przedstawiane. No to jest...
Jedno zdanie pani Lidia Czechak o tym przedstawianiu tego za granicą. Z punktu widzenia polityki też międzynarodowej, naszego wizerunku, to nie był błąd, że to śledztwo jest?
Znaczy, to była decyzja prezesa Trybunału. To była decyzja prezesa Trybunału. Uważał, że musiał mieć jakieś podstawy prawne i musiał mieć jakieś dokumenty, albo w ogóle do takiego...
Został telefon z Nowogrodzkiej.
Do takiego... No nigdy tego nie potwierdził, ja też nic na ten temat nie wiem. To była jego indywidualna decyzja. Myślę, że właśnie odwrotnie, on chciał zwrócić uwagę, że u nas się źle dzieje, że łamana jest konstytucja, że się siłowo usuwa pewne osoby z pewnych instytucji, mimo że zostały powołane przez posłów poprzedniej kadencji, ale no mamy demokrację i raz decydują ci, w kolejnych latach decydują inni, czyli no nie wiem, czyli ci, co będą teraz powołani z Platformy, no to z góry mamy zakładać, że to są politycy, nie fachowcy, no bo słyszałam, że będzie tylko wymiana na fachowców, teraz się okazuje, że tej wymiany nie ma. I powiem szczerze, że nawet wstydzą się czasami osoby, które kiedyś mi zarzucały, wiedząc, że jestem w Prawie i Sprawiedliwości, że albo tam powołujecie na pewne stanowiska, czy na stanowiska sędziowskie, czy do Rady Mediów, czy gdziekolwiek, tylko polityków. Teraz się okazuje, że jest identycznie to samo, tylko są z różnych opcji, na pewno z jednych z koalicji rządzącej, także tutaj w tej kwestii się kompletnie nic nie zmieniło i dlatego wiele osób mnie przepraszało i mówiło im, że jest po prostu im wstyd za Platformę Obywatelską,
Zmieniło się. No to, że chociażby po...
Czy poseł Platformy jest w Radzie Mediów? No słyszałam, nie powinien być tam żaden poseł.
Nie,
Platformy.
Chociażby to, że z punktu widzenia prawodawstwa unijnego i naszych traktatów, które chociażby podpisywał osoba, którą ja się może w ogóle nie zgadzać, ale chociażby jeden z traktatów unijnych podpisywał chociażby o świętej pamięci pan profesor Lech Kaczyński, no w tej chwili on jakby chyba to, że on by nie wiedział w to, co się dzieje, bo dla mnie to jest postawienie wszystkiego na opak i naprawdę, jeżeli takie rzeczy jeszcze się robi w obliczu zagrożenia wewnętrznego, mamy tu wojnę na Ukrainie za naszą wschodnią i wojnę hybrydową od kilku lat na naszej wschodniej granicy, to jestem całkowicie porażony
Państwa,
taką sytuacją.
Jeden temat krajowy w ubiegłym tygodniu, chociaż też związany z Wielkopolską, w ubiegłym tygodniu zatrzymany został były rzecznik prezydenta Polski, ale też były radny sejmiku województwa wielkopolskiego Błażej Spychalski. On był kiedyś też sekretarzem Prawa i Sprawiedliwości w Koninie. Później wyjechał z Wielkopolski, już nie jest związany z Wielkopolską. Wielkopolską. Pani Katarzyna Kretkowska mówi, że jest zaskoczona, tak, że był
radnym. Tak, nie wiedziałam, że był radnym wojewódzkim.
Ta sprawa dotyczy też Kolegium Humanum. Błażej Spychalski w telewizji Republika mówił, że ma być to uderzenie w otoczenie prezesa Obajtka, bo on był doradcą zarządu w Orlenie właśnie za czasów pana Obajtka. Czy państwo zgadzacie się z taką argumentacją?
No przecież to jest jakiś nonsens kolejny. CBA zatrzymało pana...
On się zgodził na podawanie swoich pełnych
danych. Pana Błażeja Spychalskiego, byłego rzecznika prasowego prezydenta Dudy, ponieważ toczy się śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Kolegium Humanum. Między innymi są stawiane 4 zarzuty panu Spychalskiemu i jego żonie, że otrzymali zaświadczenie, dyplom MBA z Kolegium Humanum, nawet executive MBA, podczas gdy po prostu nie chodzili na zajęcia, nie zdawali egzaminów.
Mówisz, że to pandemia wtedy była.
Dyplomem w czasie pandemii studia były prowadzone online i też trzeba było zdawać egzaminy. Znaczy, w Kolegium Humanum wyraźnie nie trzeba było. I tym dyplomem posłużył się pan Spychalski, starając się o stanowisko w Orlenie. Tak? Dyplomem, który uzyskał bezprawnie. Zatem został zatrzymany, po czym zastosowano tam dozór obecnie policyjny, jakieś poręczenie majątkowe.
Tak. Lidia Czechak, Prawo i Sprawiedliwość, pani była zaskoczona. Państwo się jeszcze znacie z sejmiku?
Nie.
Państwo się minęliście.
On chyba u nas krótko później przeprowadził się do województwa łódzkiego.
2010-2014.
Znaczy, ta sprawa ogólnie, kolegium, ona dotyczy, bo najpierw tak naprawdę się mówiło, że to będzie afera wszyscy chcieli zrobić, żeby to była afera PiS-u. Później się okazało, że wielu działaczy Platformy Obywatelskiej, pani wiceminister rodziny i polityki społecznej, pani Gajewska się przyznała, że ma kilku posłów z Platformy, przyznał się również Surtyk, prezydent Wrocławia, także okazało się, że z tą uczelnią zostało powiązanych bardzo dużo działaczy.
Czy to znaczy, że wszyscy, którzy tam studiowali...
Nie, ja tak nie uważam. Trudno mi się wypowiedzieć, bo pan Błażej Spychalski powiedział, że tam dojdzie do konfrontacji, bo tam głównie chodziło o to, że on mówi co innego i twierdził, że owszem, brał udział jednak. Tam ktoś zeznawał, że jednak nie brał udziału, może miał włączone, ale nie było... Mówię, to są pewne zarzuty. Zarzuty takie, że tam przekazał raz 8 tysięcy, zapłacił jakby za to, później zapłacił jeszcze za żonę dodatkowo, jakby 7 tysięcy, to dla mnie też są sprawy takie oczywiste. Jeżeli chodził na studia, to szkoła wymagała od niego tego, żeby zapłacił. I uważam, że powinniśmy...
A może zapłacił i nie chodził.
Tego nie wiemy. On się upiera, że będzie tam konfrontacja, że on jednak, był ten okres pandemii i zresztą wszyscy wykorzystali, i działacze, i PiS-u, i Platformy, ten okres właśnie do uzyskania tego tytułu, bo ten tytuł umożliwia mi zasiadanie w radach nadzorczych, nie tylko jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, ale także, powiedzmy sobie, wielu tych działaczy, ostatnio chyba oglądałam właśnie w Warszawie wszyscy wiceprezydenci, wiceburmistrzowie, zastępcy burmistrzów, jeżeli chodzi, oni są akurat działaczami również Platformy, również ten tytuł uzyskali po to, żeby się po koleżeńsku wymieniać, zasiadać w różnych radach nadzorczych. Także mówię, kolegium się stało takim tematem niewygodnym dla wszystkich. Wiem, że są tacy, którzy usuwają nawet informacje o tym. Tylko kwestia taka, że jak ktoś usuwa informacje, to daje jasny przykład, że nie brał udziału w tych zajęciach, tak? A to jest już dla mnie naganne i to mi się akurat bardzo nie podoba. Uważam, że tutaj za szybko troszeczkę, żeby wyrokować co do pana Błażeja Spychalskiego.
Tak,
on mówi, że to są zarzuty
sąd
są i on
zajmie.
Sobie zdaje sprawę, tylko mówię, on się upiera, że był okres covidowy i wszyscy na tej samej zasadzie, na której on te egzaminy tam,
to sprawa jest
te zajęcia.
Bartosz Zawieja?
Tak, jak pani mówi, sprawa jest do wyjaśnienia.
No, rzeczywiście sprawa bulwersuje i bez wątpienia ma tutaj jak gdyby tak wpływa na, można powiedzieć, na całe środowisko polityczne. No i liczymy, że te wszystkie nieprawidłowości, które zostały jak gdyby wykazane, zostaną, co tu dużo mówić, wyjaśnione.
A to jest tak, o czym też była mowa, że wszyscy, którzy tam studiowali, są w tej chwili takimi podejrzanymi?
Znaczy, ja bym tu nie chciał generalizować.
Że ludzie się wstydzą tego dyplomu?
Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, bez wątpienia odium jakiegoś jak gdyby takiego, jakby to powiedzieć, takiego zła koniecznego tutaj z tym związane? Oczywiście, że tak. Tylko należy pamiętać, że tutaj wiele osób związanych z samorządem uczestniczyło na tych zajęciach. Tam kilkanaście tysięcy tych ludzi studiuje.
No właśnie.
I tutaj uczelnia nazwę zmieniła już w tej chwili. Tak.
Oczywiście, że tak. Więc rzeczywiście jest to aspekt problematyczny, jak najbardziej.
Jeszcze jeden temat o służbie zdrowia na koniec. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu nie dostanie przynajmniej na razie 150 milionów złotych na rozwój onkologii. Ministerstwo Zdrowia anulowało konkurs ogłoszony przez poprzednią ekipę jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Sprawa od miesięcy bada CBA, ale minister zdrowia, nie czekając na efekty tego śledztwa, unieważniła konkurs. Czy państwa zdaniem to była słuszna decyzja unieważnienia tego konkursu? Katarzyna Kretkowska.
Tak, ta informacja przyszła chyba w czwartek. Z tego, co ja wiem, to unieważniła po to, żeby szybko ogłosić...
W marcu będzie ogłoszony nowy,
tak? Tak, żeby ogłosić nowy konkurs.
Chociaż czeki wręczano 13 października 2023 roku, dwa dni przed wyborami parlamentarnymi. Umów wtedy nie podpisano.
Tak. Konkurs miał być rozstrzygnięty dopiero za jakiś czas. Także
Konkurs był już rozstrzygnięty właśnie przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku, wtedy nie podpisano jeszcze umów za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
Aha, nie podpisano umów, ale...
I od tego czasu trwa
dobrze,
takie
w każdym razie, ponieważ już...
Pan poseł bardzo zawiedział.
Chcę jak najkrócej powiedzieć, ponieważ był ten, czy jest tam kontynuowany to sprawdzanie tych nieprawidłowości.
No, nie wiadomo, co tam jest.
No właśnie. To pani minister unieważniła ten konkurs po to, żeby ogłosić nowy konkurs, po to, żebyśmy mogli wykorzystać szpitale. Żeby mogły wykorzystać jeszcze
roku to już prawie trwa.
Środki z KPO na...
A KPO to zupełnie inny konkurs.
Ale to
jest.
Są, czy pan mówi o konkursie na onkologię?
Tak, z funduszu medycznego ponad 4 miliardy złotych.
Ja mówię myślałam o innym konkursie,
dobrze.
Bo jest on
konkurs
i też został,
KPO to jest
ale
zupełnie...
też został unieważniony, dlatego ja pomyliłam konkursy.
A, czyli konkurs KPO też jest
tak,
unieważniony,
jest na,
to
będzie na nową
nowo informację, to
ten dotyczący onkologii.
A rozumiem, że szpitale wojewódzkie też
szpitale
składały.
Szpitale wojewódzkie złożyły, 8 szpitali wojewódzkich złożyło zapotrzebowanie na 358 miliardów. Milionów, przepraszam. Nie miliardów. Jeszcze nie tak. Także po prostu jest taki problem, już kończę, że muszą te środki być wykorzystane.
Mało
ja mówię o KPO,
jest, tak. O KPO.
Do lipca 2026. I w tej chwili, ponieważ to są duże inwestycje albo duże zakupy, no to może być problem z wykorzystaniem po rozstrzygnięciu tego nowego konkursu, z wykorzystaniem w tym terminie tych środków.
Czyli drugi konkurs też unieważniony. Ten z KPO na onkologię, to tak wynika z pani informacji.
Ja wiem,
dobrze,
o Bartosz konkursie
Zawieja,
na środki
Platformy KPO. Obywatelska,
a o czym pan teraz...
Ja o funduszu medycznym.
Znaczy nie, problem rzeczywiście był, z tego co ja wiem, w skali kraju zostało wybranych 19 tych największych projektów, 20 odpadło, uwzględniając chociażby tutaj nasze potrzeby poznańsko-wielkopolskie, tak bym to powiedział, to rzeczywiście Szpital Kliniczny umiał uzyskać tą dotację, o którym pan redaktor wspomniał, ale na przykład Wielkopolskie Centrum Onkologii już się na taką dotację nie załapało, jeżeli chodzi o szpital na Garbarach.
I teraz w tym nowym konkursie będzie miało
tak,
szansę większe?
Oczywiście, że moim zdaniem tak, bo resort ogłaszając ten nabór, przynajmniej z tego, co domniemujemy tutaj, znak zapytania, z uwagi na większe zapotrzebowanie, z uwagi na to, chociażby jest zapowiedź rządu, że na onkologię będzie zwiększone nie ten nabór, ale całość w tegorocznym budżecie o 10 miliardów złotych. Czyli to będzie znaczący wzrost, jeżeli chodzi o ten aspekt onkologiczny, no bo to jest w tej chwili, wiadomo, co się wiąże, jeżeli chodzi
Panie pośle, ten konkurs był ustawiony pana zdaniem?
Znaczy to, ja nie jestem śledczym, ale moim zdaniem musiały być przesłanki, które spowodowały, że po pierwsze ta cała procedura weryfikacji tak długo trwa, a po drugie, częściowe, bo domyślam, że częściowe, ale nie wiem, czy ostateczne efekty tej oceny, spowodowały, że jednak mimo wszystko lepiej chyba jeszcze raz to powtórzyć, być może zwiększyć środki, aby więcej tych szpitali, tych podmiotów, które świadczą tą usługę w systemie, walce z nowotworami. Więc mi się wydaje, że to jest ogólnie przesłanka. Więc jeżeli do tego dodamy chociażby zapowiedź pani ministry Leszczyny, że na onkologię w tym roku będzie przeznaczonych dodatkowo 10 miliardów złotych, to ja mam nadzieję, oczywiście tu 100% tego nie potwierdzę, że ta pula w dostępnych środków w tym pierwszym naborze z tych 4 miliardów ulegnie zwiększeniu.
Lidia Czechak,
Prawo i Sprawiedliwość. Ja akurat tutaj mam w stosunku do przedmówców bardzo negatywną opinię w tym zakresie. Po pierwsze uważam, że zawsze mówiliśmy, że zdrowie nie powinno mieć barw politycznych, a tutaj niestety pokazano, że ze względu tylko na to, że był ten program realizowany i lista rankingowa była za czasów jeszcze Prawa i Sprawiedliwości, dlatego na ten konkurs Za wszelką cenę chciano go unieważnić. I nawet sami dyrektorzy szpitali, to nie byli nasi politycy, bo tak naprawdę wielu z nich to były osoby, gdzie decydował o ich wyborze marszałek czy prezydent miasta, i uważam, że akurat ten konkurs nie był konkursem politycznym. Do tego konkursu szpitale się przygotowywały, jeździły, uczyły się, w jaki sposób też te wnioski jakby napisać, jak je pod kątem ekonomicznym sprawdzić. Nie informowano ich przez ponad rok o tym, czy będzie podpisana umowa, czy nie będzie, co spowodowało, że ani nie inwestowali ze środków własnych, ponieważ oni, tam był wkład jakby wymagany również ze środków własnych, nie inwestowali w onkologię, co uważam, że jest wielką stratą, jeżeli chodzi o pacjentów na oddziałach onkologicznych. Nie wiedzą, czy będą mogli startować również w KPO. No dzisiaj już wiedzą, no pozostał ten konkurs jakby całkowicie anulowany, co jest wielką niesprawiedliwością w stosunku do tych 19 szpitali, które się przygotowały, zainwestowały, bo jeden z dyrektorów szpitala we Wrocławiu mówił, że zainwestował również w napisanie wniosków i sporządzenie pełnej jakby dokumentacji. Uważam, że pacjenci onkologiczni nie mają na to czasu. A co mnie najbardziej boli, to, że Platforma w poprzedniej kadencji wielokrotnie zarzucała Prawo i Sprawiedliwości, jakby to, że rak nie ma po pierwsze barw politycznych i rak nie może czekać, a teraz się nagle okazuje, że może czekać jednak 14 miesięcy, bo zanim zostanie ogłoszony konkurs, osobno i inne wymagania są, jeżeli chodzi o fundusz medyczny, inne wymagania będą, jeżeli chodzi o KPO, będzie trzeba zrobić podwójną jakby tutaj też dokumentację, inny zakres jakby również zakupu tego sprzętu. I powiem szczerze, że ja byłam dzisiaj mile zaskoczona wypowiedzią tych dyrektorów, krytycznymi wobec minister Leszczyny, a ludźmi, którzy nie są związani z Prawem i Sprawiedliwością, wypowiadali się właśnie dyrektorzy i prezesi tych szpitali, że myli się pani Leszczyna, jeżeli uważa, że można nadrobić ten czas. Nie można. Uważają, że i pod kątem inflacyjnym te wnioski już w harmonogramie powinny mieć zwiększone jakby te kwoty. Dostępność sprzętu też jest inna niż była jakby do tej pory. Także no, ci prezesi uważali, że ten konkurs powinien być rozstrzygnięty. A na nasze pytanie, jakie są nieprawidłowości, pani Leszczyna odpowiada, że dopiero po dodatkowej kontroli CBA, a także...
Nie udziela.
No nie udziela, ale można by... No co jest nieprawidłowego w tym, że 19 wybrano z iluś, to no zawsze tak jest, że jest konkurs i na podstawie tego konkursu
te
wybiera się...
na wschodzie Polski 19, są większe niż na przykład w Wielkopolsce.
W Podkarpacie widziałam, że jakieś szpitale, ale trudno zarzucać tutaj akurat pani minister, która była z Wielkopolski, że nie chciała przyznać tutaj środków, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, bo tutaj zyskiwały te szpitale.
Wiodącym szpitalem onkologicznym w Wielkopolski jest Wielkopolskie Centrum Onkologii.
I się nie załapało na to dofinansowanie.
Jeżeli mówimy o tym konkursie
z
Funduszu Medycznego, bo ja mam nadzieję, że to wszystko się rozwiąże tak, że szpitale z jednego i z drugiego funduszu będą mogły skorzystać efektywnie. Jeśli chodzi o KPO, to tam jest to ograniczenie
kwota
czasowe, o którym mówiłam.
Niższa.
Tak, ale są bardzo duże kwoty. Są bardzo duże kwoty w KPO, które PiS blokował, KPO blokował. Są bardzo duże kwoty na szpitale.
No tak.
Przede wszystkim osobne...
Się nic nie zmieniło i środki popłynęły.
Fundusze na szpitale powiatowe, na psychiatrię, na właśnie inwestycje w onkologię i nie tylko. Także nasze szpitale złożyły wnioski i do tego funduszu, o którym rozmawiamy, i do innych funduszy, także na inwestycje. Na przykład szpitale prowadzące psychiatrię złożyły swoje wnioski, duże wnioski na duże inwestycje i czekamy na rozstrzygnięcie.
Panie marszałek, jak sytuacja w tej chwili finansowa wielkopolskich szpitali NFZ płaci za wszystko, za co powinien?
Jeśli chodzi o sytuację finansową szpitali, po trzech kwartałach ubiegłego roku ona jest dobra. Jeszcze tam kilka szpitali ma minusowy rachunek, ale realizują plany naprawcze i one idą dobrze. Także finansowo żaden
wielkopolski
szpital nie jest zagrożony. Natomiast zobaczymy, co zrobi NFZ w lutym, czyli w tym miesiącu, w którym jesteśmy, jeśli chodzi o nadwykonania z ubiegłego roku. I są szpitale, które nie zostały jeszcze, którym wykonania kontraktowe nie zostały jeszcze pokryte, jak na przykład szpital WCPIT, czyli szpital nasz pulmonologiczny.
To duże kwoty?
Zobaczymy. No na przykład, powiem, nie wiem, na przykładzie Dziekanki w Gnieźnie, który jest szpitalem, jak wiemy, psychiatrycznym, i tam te nadwykonania wynoszą 10 milionów. No jeżeli to nie będzie pokryte, to szpital będzie miał problem. Niezawiniony, ponieważ wykonywał świadczenie ratujące życie. No to byśmy musieli się zagłębić w kwestie szczegółowe tutaj. W tej chwili nie mamy na to czasu.
Kiedy tej decyzji się pani spodziewa?
Połowa lutego, koniec lutego powinna być decyzja.
Czyli na dnie,
jak co roku, jak co roku.
Bartosz, stawia ja pytanie o to też nadwykonania, o sytuację finansową wielkopolskich szpitali.
Znaczy, no powiedzmy sobie wprost, tegoroczny deficyt nie jest jak gdyby, nie wynikał z czego. Warto przypomnieć, że w projekcie budżetu na 2024 rok przewidziano podwyżki dla personelu białego, ale praktycznie jeżeli chodzi pomiędzy rocznikiem, budżetem 2023 roku, a planem PiS-u na 2024 rok był to promil procenta, czyli jeżeli chodzi o aspekt podwyżek, czyli de facto rzecz biorąc w projekcie budżetu państwa nie zostały odzwierciedlone wszystkie obietnice, które spowodowały pewien...
Czyli to dużo zapisano deficyt. Podwyżki, a pieniędzy tak, nie zapewniono.
Tak,
przyspieszamy,
to jest kwestia tam około 160 miliardów złotych, a tam 0,5% było tylko nadwyżki, więc nawet tam próg inflacji nie został de facto, więc to jest pierwsza rzecz, z którą pani ministra Leszczyna miała do czynienia. Jeżeli chodzi o aspekt całego budżetu kraju, no szanowni państwo, 400 miliardów złotych pierwszy raz w dziejach było ukryte w jakichś funduszach celowych, w jakichś fundacjach innych, powiedzmy, ciałach, więc to jest rzecz niespotykana. No przykładowo, to nawet mówiąc wprost, każdy z nas...
I to tłumaczy to, że
nie zabrakło... To są...
Czy zabraknie? To
spowodowało, że wszystkie te środki, które mamy, no oczywiście ratują nas te środki z KPO, to jest kolejne 660 miliardów złotych, które docelowo zaczynają do nas trafiać, było to, że po prostu rząd Donalda Tuska odziedziczył kraj, no delikatnie mówiąc, nie wiedząc, gdzie jest kilkadziesiąt procent jego dochodów. Przykładowo, każdy z nas zarabia 1000 złotych, ale zawsze około 300 zł nie wie, w jakim lombardzie na przykład współmałżonek albo małżonka ukryła, więc na takiej rzeczywistości
Lidia,
na zdrowiu Polaków
odpowiedzieć musieliśmy posłance Prawa i Sprawiedliwości.
Szpitale, szczególnie powiatowe, cały czas jestem w kontakcie zarówno z dyrektorami, prezesami, jak i ze starostami. Sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Tak źle jeszcze w szpitalach powiatowych nigdy nie było. Zrosną zobowiązania wymagalne, szpitale nie wiedzą, na czym stoją. Najbardziej ich przeraża to, że nie wiedzą, czy otrzymają w ramach limitu świadczeń limitowanych, nielimitowanych, czy będą jakiekolwiek zmiany, jeżeli chodzi o ryczałty. Słyszeliśmy, że miały być podniesione jakby kwoty wycen poszczególnych świadczeń, tego to również nie ma. Oni nie wiedzą tak naprawdę, na czym stoją. A to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, bo tutaj nie możemy sobie pozwolić na to, żeby prezes szpitala nie wiedział, a zdają sobie sprawę, że od 70 do 80% kosztów naszych szpitali to są koszty osobowe. Niewiele im zostaje tak naprawdę, jeżeli chodzi o
te brakujące. Także nam się właśnie
no niestety
skończył.
Sytuacja Czechak, jest zła. Mam nadzieję, że się poprawi.
Katarzyna
to jest bardzo ważne.
I Nowa Lewica.
Ja też mam
Bartosz
nadzieję,
że ponad podziałami.
Wydaje mi się, że
bardzo dziękujemy za pół minuty.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Do usłyszenia.